Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie z Zachęty, gdzie znajduję się właśnie na wystawie wideotaśmy, na którą bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Wiem, że sposób jest dosyć nietypowy, ale mam nadzieję, że przez te kolejnych kilka minut uda mi się odtworzyć na tyle dla Państwa tę sytuację, w której ja się tutaj znajduję, że będą mogli sobie Państwo wyobrazić również swoją obecność i towarzyszenie mi w tej podróży. Dla mnie też jest to dosyć nietypowe, ponieważ właśnie przemawiam w pustą przestrzeń, wyobrażając sobie tylko tutaj Państwa obecność. Ale mam nadzieję, że w obie strony nasze wyobraźnie nas nie zawiodą i będziemy mogli w tę podróż wybrać się razem. Na samym początku miałam taki pomysł, ponieważ jest to wystawa składająca się z filmów wideo, a więc oprócz obrazów wszechobecnych mamy też dźwięki, które z kolejnych telewizorów się wydobywają. I zależało mi na tym, żeby te dźwięki tutaj też się rozgrywały, żeby Państwo mogli je usłyszeć, żeby tym bardziej poczuć, zrozumieć tą przestrzeń, w której się znajdujemy. Jednak pierwsze próby pokazały, że te dźwięki są na tyle intensywne, że mój głos niemalże w nich ginie. A więc pozwoliłam sobie na całkowite wyczyszczenie warstwy dźwiękowej i zdominowanie jej swoim głosem, swoją opowieścią, bo jednak chciałabym, żeby Państwo w jak najbardziej komfortowych warunkach mogli też tę opowieść usłyszeć. Żeby Państwo mogli się jak najlepiej przygotować na tę wycieczkę, chciałam jeszcze na samym początku powiedzieć kilka spraw organizacyjnych. Po pierwsze, znajdujemy się w górnych salach Zachęty. Po drugie, wystawa wideotaśmy, tak jak wspomniałam wcześniej, składa się z filmów. Tych filmów na wystawie jest 42, ale została przestrzeń wystawy podzielona na 4 części, a więc każda sala ma po te mniej więcej 10 filmów, 10 ekranów i każda sala też ma jakiś temat, wątek, według którego te prace zostały dobrane. I my przez te wszystkie 4 sale przejdziemy i w każdej postaram się zarysować ten główny motyw i wspomnieć o tym, jakie wątki w niej się pojawiają, jak również, mam nadzieję, w nie za dużych proporcjach, ale też powspominać na temat aranżacji przestrzennej wystawy, która jest bardzo minimalistyczna, ale myślę, że niezwykle znamienna dla treści wystawy, z którą tutaj cały czas mamy do czynienia. A więc w tym momencie znajdujemy się w pierwszej sali, w której spędzimy najwięcej czasu, bo tu wszystko się zaczyna. Tu pozwolę sobie zatrzymać się na chwilę dłużej i Państwu opowiedzieć trochę o tym, z czym mamy na tej wystawie do czynienia. Pod tytułem wystawy wideotaśmy jest hasło Wczesna sztuka wideo 1965-76. I to jest te 11 lat, na których tutaj głównie się skupiamy. To są właściwie same początki wideoartu i w związku z tym pojawiają nam się zupełnie pierwsze rozwiązania, eksperymenty, taka fascynacja skorzystania z nowych możliwości. I to wynika oczywiście z wielu elementów, ale takie kluczowe punkty, na które tutaj zwracamy uwagę, to po pierwsze to, że w połowie lat 60. pojawia się tak zwany kryzys tradycyjnej formy sztuki. W związku z myślą na temat wyczerpania starych mediów pojawia się potrzeba poszukiwania nowego języka. To się również łączy z rozwojem praktyk konceptualnych, do czego w kolejnej sali jeszcze nawiążę. A więc to potrzeba eksperymentu, potrzeba nowej formy, nowego języka świetnie się połączyła też z nowymi możliwościami technologicznymi. Bo to jest czas, kiedy stosunkowo tanio i łatwo można dostać taśmę magnetyczną, która w dodatku jest wielokrotnego użytku, a więc można ją na różne sposoby wykorzystywać. Pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne, mobilny sprzęt, przenośne, lekkie, poręczne kamery. Tutaj dużą rolę odegrała kamera, nagrywarka Portapak, która wręcz staje się taką bohaterką iluś filmów, które na wystawie tutaj się pojawiają. Na wystawie mamy zaprezentowanych 42 artystów. każdy film zaprezentowany na wystawie jest stworzony przez kogoś innego. Czasem to są duety, czasem grupy artystyczne, czasem pojedynczy artyści, ale nadal mamy właśnie te 42 nazwiska nam się tutaj będą pojawiały. I to są artyści głównie amerykańscy, aczkolwiek mamy pewne wyjątki z Brazylii, Austrii, Islandii, ale też Polski, pokazując tym samym, jak bardzo obecne było to zainteresowanie nowymi możliwościami, także poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie oczywiście artyści po prostu mieli stosunkowo najłatwiejszy dostęp do tej technologii, do tych nowych rozwiązań. Na wystawie też to, myślę, warto zaznaczyć, że blisko połowa artystów zaprezentowanych to kobiety, artystki. A więc ten głos kobiecy od samego początku też był niezwykle istotny i w rozwiązaniach eksperymentalnych, eksperymentów formalnych, ale też w tej treści, co z kolei w drugiej sali wychodzi na pierwszy plan. Artyści zaprezentowani na wystawie urodzili się w latach 30. i 40., a więc w tym czasie, o którym tutaj mówimy, mają po te 20 kilka, 30 kilka lat. W związku z tym są młodzi, na początku swojej kariery artystycznej, ale też już pewne doświadczenie mają i przede wszystkim otrzymali już wykształcenie artystyczne. Są absolwentami bardzo różnych kierunków, bardzo różnych uniwersytetów, ale oczywiście nikt z nich nie ukończył studiów z wideoartu, ponieważ to jeszcze wtedy nie istniało. A więc są absolwentami kierunków tradycyjnych, takich jak malarstwo, rzeźba, rysunek. I te doświadczenia sztuk tradycyjnych łączą z nowymi możliwościami, nowymi fascynacjami. Od samego początku sztuka wideo rozwija się wielotorowo. Pojawiają się wideoinstalacje, wersje wielokanałowe, różne wariacje na temat. Tutaj na wystawie skupiamy się tak naprawdę na takiej najczystszej formie, a więc są to jednokanałowe wideo nagrane na taśmę magnetyczną 35 bądź 16 mm, zaprezentowane na dawnych telewizorach kineskopowych. Te telewizory mają bardzo różne kształty, różne wielkości, mamy kwadratowe ekrany, nieco bardziej wypukłe, większe, mniejsze, ale to, co je łączy, to rzeczywiście taki sentyment do dawnych lat. To, że kiedy wchodzimy do sali, w której mamy te 10 dawnych telewizorów, od razu mamy wrażenie trochę cofnięcia się w czasie. Wystają kable, to wszystko jest takie toporne, nieidealne. Ten obraz też jest nieidealny, dźwięk nie jest idealny i to wręcz nie jest tutaj wadą, a wręcz wartością dodaną, ponieważ artyści też się do tego odnosili, do tych nieidealnych wersji, nieidealnych form, do tego, że nie mamy tutaj wyczyszczonej, perfekcyjnej formy, tylko te niedoskonałości techniki też stają się właściwie narracją dla całej opowieści. I tu myślę, że już jest dobry moment, żeby opowiedzieć o temacie pierwszej sali, w której się znajdujemy, bo tu właśnie artyści odnoszą się głównie do tych eksperymentów formalnych, nowych możliwości, fascynacji nowymi możliwościami i w związku z tym pojawiają nam się takie eksperymenty połączenia obrazu z dźwiękiem, co też jest nową możliwością. Tak dobra i zgrana synchronizacja dźwięku i obrazu. Na niektórych filmach głównym bohaterem jest sam telewizor, który jest nagrywany. Nagrywany jest obraz z tego telewizora, a więc powielanie wizerunku, czy kamera. Tak jak właśnie wspominałam wcześniej, kamera Portapak, która też staje się wręcz bohaterką filmów, przemawia do nas, wchodzi w różne relacje z innymi sprzętami, a więc ta dosłowna fascynacja nowymi sprzętami tutaj się bardzo mocno pojawia. Czy chociażby odniesienie do pierwszych wystaw sztuki wideo, takich jak wystawa z 69 roku, zaprezentowana w jednej z galerii nowojorskich, zatytułowana Telewizja jako medium twórcze. A więc można by uznać, że to hasło Telewizja jako medium twórcze jest właściwie tym wątkiem przewodnim dla tej sali, w której się znajdujemy. I zanim przejdziemy do drugiej sali, Chciałam jeszcze powiedzieć o dosyć nietypowym zabiegu, który tutaj na wystawie się pojawił, bo choć wystrój mamy bardzo minimalistyczny, zostały zostawione, twórcy pozostawili białe ściany i wprowadzili tylko pewne czarne elementy. Telewizory też są czarne, one stoją na takich czarnych podpórkach, kubikach, w zależności od tego, w której sali jesteśmy. Więc przestrzeń jest całkowicie biało-czarna, nie ma dodatkowych ścian postawionych, jest dosyć surowo. Na pierwszy plan wychodzi nam tutaj struktura budynku, takie uwypuklenie, też zwrócenie uwagi w ogóle na architekturę gmachu Zachęty, ale mamy odsłonięte okno, co jest zabiegiem bardzo nietypowym w ogóle dla wystaw, a szczególnie dla wystaw sztuki wideo, które najczęściej odbywają się w bardzo ciemnych przestrzeniach, jeszcze podłoga wyłożona najlepiej czarną wykładziną, żeby nic się nie odbijało, żeby ta jakość obrazu była jak najlepsza. Tutaj okazuje się, że to wprowadzenie światła słonecznego wcale nie zakłóca odbioru. Nadal jesteśmy w stanie obejrzeć to, co na telewizorach zostało zaprezentowane, a jednocześnie przestrzeń jest jasna, po prostu przyjemniejsza. I mamy tutaj też do czynienia z takim symbolicznym otwarciem się galerii na świat zewnętrzny, bo możemy wyjrzeć przez okno na stronę Placu Małachowskiego, gdzie stoi aktualnie też tęcza Marka Sobczyka, a więc nawiązać ten bezpośredni kontakt między galerią a światem zewnętrznym. To rzeczywiście jest zabieg bardzo rzadko stosowany. Dawni odwiedzający wspominają wystawy z lat 80., kiedy w tej sali, w której aktualnie się znajdujemy, po raz ostatni te okna były odsłonięte. To teraz przejdźmy do kolejnej sali. Tutaj mamy spotkanie z historiami dużo bardziej osobistymi, intymnymi. Pojawia się wątek powrotu do dzieciństwa, przepracowania żałoby, poznania historii własnej rodziny, odniesienia się do doświadczeń ze swojego najbliższego otoczenia, próby zrozumienia świata. Bardzo szeroko można by powiedzieć tutaj, że właściwie mamy opowieści o życiu i śmierci, co jednocześnie jest o wszystkim i o niczym, ale rzeczywiście, jeżeli by rozłożyć tę salę na części pierwsze, to faktycznie te wątki przeplatania się życia i śmierci, trudów i radości wciąż nam się tutaj będą pojawiały. Kurator Michał Jachuła porównuje filmy do rysunków, mówiąc też o nich trochę jako o takich spontanicznych, osobistych notkach na taśmie magnetycznej, często wykonywanych do szuflady. Wcale nie było ich celem prezentacja szerszemu gronu. Dopiero później artyści zdecydowali się na to, żeby je upublicznić. A więc tutaj te osobiste opowieści, wątki będą nam cały czas towarzyszyły. I w związku z tym wszystkie filmy tutaj akurat w tej sali mają słuchawki po to, żeby w komfortowych warunkach można było te historie zaprezentowane usłyszeć, ale też trzy filmy mają takie specjalne wydzielone przestrzenie. Zostały zbudowane niewielkie boksy, oddzielające je od reszty sali, gdzie możemy usiąść wygodnie, komfortowo, tak symbolicznie odciąć się od całej reszty, od całej przestrzeni i obejrzeć filmy, które też trwają znacznie dłużej. To są filmy już 50-kilkuminutowe na przykład, a więc gdyby chcieć je poznać w całości, to oczywiście wymaga znacznie więcej czasu, ale to są też akurat filmy, które są jeszcze bardziej takie osobiste, intymne, bardzo trudne historie. I tu, w tej sali, faktycznie głos kobiecy nam dominuje. Tu rzeczywiście na 10 przedstawionych filmów mamy 9, za którymi stoją artystki. I co ciekawe, choć cały czas na wystawie mamy takie wrażenie powrotu do dawnych lat, przez te telewizory, przez te niedoskonałe formy wizualne czy dźwiękowe, to tutaj jednak mamy poczucie cały czas aktualności tych tematów, które się pojawiają. Bo niezależnie od tego, czy mamy lata 60., 90., czy 20., XXI wieku, to to nadal wątek życia, śmierci, odchodzenia bliskich, dorastania, relacji najbliższych będzie nam towarzyszył. A więc myślę, że ta sala jest pod tym względem też wyjątkowa, pokazując, jak bardzo jesteśmy ludzcy w swoich zachowaniach, jak bardzo te ludzkie wątki do nas cały czas powracają. I przejdźmy teraz do trzeciej sali. Trzecia sala poświęcona jest takiej korelacji pomiędzy rozwojem wideoartu a sztuką konceptualną. Sztuka konceptualna przede wszystkim odnosiła się właśnie do tej idei, pomysłu, treści ponad formy. Pojawia się analiza języka, kwestia niematerialności sztuki. I tutaj otacza mnie grono artystów, którzy do tego konceptu sztuki powracają, poszukują granic sztuki. W formę wizualną zastępują słowem. Jednocześnie pojawia się ruch, pojawia się obecność ciała, ciała czy obiektu, który zaczyna odgrywać właściwie główną rolę też w działaniach artystycznych. Odnosimy się tutaj też do konstruowania przez różnych artystów pewnego rodzaju systemów. Systemów na sztuki, które próbują nazwać, określić i wprowadzić w obieg artystyczny. Tutaj nam się też pojawia ten wątek polski, bo mamy zaprezentowany film Józefa Robakowskiego. I to jest kolejna sala, w której ponownie mamy odsłonięte okna, a więc w ciągu dnia, kiedy pogoda jest dobra, jest tutaj niezwykle jasno, słonecznie, przestrzennie, choć akurat w tej sali ściany zostały pomalowane na czarno. Więc gdyby nie te okna, to rzeczywiście mogłoby tu być dosyć mrocznie. A tymczasem mamy wprowadzony taki oddech do tych historii. Właśnie wyszliśmy z sali pełnej trudnych opowieści. Możemy odetchnąć, odpocząć. Od razu jest wrażenie, jakby w tej sali było też więcej powietrza. I skoro już nabraliśmy to powietrze, to na głębokim wdechu wejdźmy do ostatniej sali. Jesteśmy w sali czwartej, kończącej naszą opowieść, przeprowadzającą nas przez te 11 lat sztuki wideo, gdzie mamy do czynienia z wątkiem performansów dokamerowych. A więc to nie są działania artystyczne, które odbywały się w galeriach sztuki, przy jakiejś publiczności, które po prostu zostały nagrane i tutaj mamy do czynienia z nagraniami archiwalnymi, tylko to są działania, które odbywały się przed kamerą. W związku z tym my jesteśmy ciągle aktualnymi odbiorcami. Ten performance odgrywa się na naszych oczach. I tutaj skupiamy się głównie na ciele i w związku z tym są różne eksperymenty, poszukiwanie granicy ciała, relacji pomiędzy też różnymi ciałami, włączenie narracji swojego ciała w opowieść artystyczną, którą tutaj twórcy prowadzą. Ale w tej sali też mamy taką największą ingerencję aranżacji przestrzennej, ponieważ wszystkie telewizory zaprezentowane w sali zostały ustawione w kręgu. W taki sposób, żeby obraz był wyświetlany na zewnątrz, a więc widzowie przychodząc tutaj do sali stają, też tworzą taki dodatkowy krąg. I jednocześnie można oczywiście skupić się na pracy, przed którą się stoi, ale siłą rzeczy, jeżeli tych widzów jest więcej niż aktualnie, to zaczynamy też siebie trochę obserwować, trochę się podglądać. To zaczyna się odbywać taka gra pomiędzy widzami, którzy trochę się podglądają, trochę się obserwują, zaczynają się zastanawiać, a co ta druga osoba ogląda, co jest tam, czy już mogę tam podejść, bo już odeszła, czy jeszcze nie. Więc też zaczyna się ta taka relacja pomiędzy ludźmi odgrywać na nieco innym poziomie. I wszystkie te telewizory są ze sobą połączone czarnymi kablami, które przez nasz zachętowy parkiet się tutaj są prowadzone do samego środka. A więc w środku tego kręgu telewizorów mamy taką plątaninę kabli. Myślę, że ona jest bardzo symbolicznym odniesieniem do całej treści wystawy. Pierwsze mamy jakieś to uwikłanie człowieka w tej technologii, ale właśnie ta technologia staje tu na pierwszym planie. One nie są ukryte, one nie są schowane, nie są wbudowane w jakieś ściany, szafy i specjalne elementy, tylko są postawione na samym środku, możemy zobaczyć te telewizory z każdej strony, to, co z nich wystaje, jakie mają wtyczki, kable, które się ciągną po podłodze, stają się tutaj też treścią, stają się tą opowieścią. Te 11 lat sztuki wideo, o których tutaj mówimy, rozgrywa się właściwie poza instytucjami kultury. I choć współcześnie pozycja sztuki wideo jest już o wiele bardziej ugruntowana, to jednak nadal jest to sztuka dosyć trudna. Mamy stosunkowo niewiele kolekcji, w których sztuka wideo się znajduje. Jest bardzo trudno sprzedać wideo art. Bardzo rzadko pojawiają się wystawy takie jak ta, gdzie mamy do czynienia tylko z wideo. Wideo częściej pojawia się jako taki dodatek do różnych treści. Rzadko jest tą główną treścią, główną formą, takim kręgosłupem wystawy. A więc pod wieloma względami mamy tutaj do czynienia z wyjątkową sytuacją i wyjątkową możliwością. Mam nadzieję, że udało się Państwu przebrnąć przez całą tę opowieść razem ze mną i jak najszybciej będą mogli Państwo zachętę faktycznie odwiedzić i do tych przestrzeni jeszcze powrócić.